Chwała Bogu, bracia i siostry. Chwała Bogu tu, chwała Bogu tam. Za pośrednictwem internetu również w waszych domach wiem, że nie tylko tu w Polsce, spodziewam się też, że i w Norwegii przynajmniej jedna osoba się zapowiadała, że będzie słuchać może więcej. Pozdrawiam gorąco i też korzystając z tego, to co powiedział Tomek, dobrze jest tu być, dobrze jest widzieć też nowe twarze, ale dobrze jest też widzieć. Znaczy czuję taką potrzebę, wiecie, kiedy się przygotowywałem, kiedy myślałem o zborze w Tesalonikach, o tym, jaki on był, czy on był duży, czy on był mały, czy ile tam było ludzi, czy oni się... jak tam było głośno. Być może nie mieli takich ograniczeń, jak my mamy dzisiaj, a nie wszyscy tutaj dzisiaj są. Niektórzy pracują, a niektórzy są chorzy i w jakiś sposób ograniczeni, więc tym bardziej pozdrawiam. Dany jest mi dzisiaj taki przywilej mówienia po raz drugi, jeżeli chodzi o wykład tego listu, ale... Kiedy się przygotowywałem do tego, kiedy myślałem o okolicznościach przyjścia Jezusa, kiedy myślałem o, bo różnie jest to tytułowane, o powtórnym przyjściu Jezusa Chrystusa, kiedy myślimy o tym wszystkim, myślałem o czasie. Miałem dużo myśli, które gdzieś tak naturalnie kierowały się w stronę czasu, czasów. I o tym czasie będzie trochę, ale chyba nie najwięcej. Na pewno jest to ten przywilej, że mogę teraz stać, ale to jest też taki przywilej, gdzie mogłem wcisnąć pauzę i mogłem zatrzymać się trochę dłużej, przygotowując się. I to jest też ten przywilej, że nic nas nie ogranicza, oprócz może zmęczenia czasami, żeby studiować Słowo Boże, i rozważać to, i wsłuchiwać się w to, co jest tam napisane, w to przesłanie. Fragmenty listu, fragment listu właściwie tego, który dzisiaj, czyli mamy 5 rozdział od 1 wersetu do 11, to ten fragment, który za chwilę przeczytamy, plus ten fragment, który Tomasz rozważał, to był 4 rozdział i werset 13-18, opisuje dwie kwestie związane z takim szeroko pojętym nauczaniem Biblii na temat czasów ostatecznych. I tak jak w poprzednim wykładzie mogliśmy zapoznać się z tym słowem, które było skierowane, można by powiedzieć, do ludzi, którzy się bali o swoich bliskich, do ludzi bojaźliwych, tych, którzy myśleli, co będzie z tymi, którzy odeszli. My dzisiaj ich nazywamy zasnęli. Piękne słowo, w ogóle to jest zasnęli, to jest przepiękna nadzieja po prostu. I już wtedy też mieliśmy okazję usłyszeć, że o tych, którzy zostali pochwyceni. Więc to była ta pierwsza prawda w tamtym. Dzisiaj też będzie o tym trochę, bo też będzie o powtórnym przyjściu Jezusa. No i pytanie, do kogo jest to słowo skierowane? Wiemy, że to słowo ma pewne pouczenia i na tym będę chciał się skupić. Więc przeczytajmy może ten fragment listu i będziemy werset, prawie po wersecie, mam nadzieję, tak to się ułoży, rozważać. 5 rozdział od 1 wersetu 1 listu do Tesaloniczan. A o czasach i porach, bracia, nie ma potrzeby wam pisać. Sami bowiem dokładnie wiecie, że dzień Pana przyjdzie jak złodziej w nocy. Gdy będą mówić pokój i bezpieczeństwo, wtedy niczym bóle na rodzącą kobietę przyjdzie na nich nagła zguba i nie umkną. Wy zaś, bracia, nie jesteście w ciemności, aby ten dzień miał was zaskoczyć jak złodziej. Wy wszyscy jesteście synami światła i synami dnia. nie należymy do nocy ani do ciemności. Nie śpijmy więc, jak pozostali, lecz czuwajmy i bądźmy trzeźwi. Bo ci, którzy śpią, śpią w nocy, a ci, którzy się upijają, upijają się w nocy. My zaś, którzy należymy do dnia, bądźmy trzeźwi, jako ci, którzy przywdziali pancerz wiary i miłości oraz hełm nadziei zbawienia. Gdyż Bóg nie przeznaczył nas na gniew, ale na zachowanie zbawienia przez naszego Pana Jezusa Chrystusa. On umarł za nas, abyśmy czy czuwamy, czy śpimy, żyli razem z Nim. Dlatego zachęcajcie się nawzajem i budujcie jeden drugiego, co zresztą czynicie. I kiedy tak myślałem o czasach, to właściwie o tym czasie już po pierwszym wersecie przestałem myśleć o czasie. Trochę się to jakoś, takie miałem wiecie nastawienie, że ja się po prostu dowiem trochę więcej kiedy. Takie miałem nastawienie, a tu zupełnie nie o to chodzi. W tym fragmencie zupełnie nie o to chodzi kiedy. Ale wiąże się to z pewnym czasem, a może z brakiem poczucia czasu, a może z tym, że ciągle nie mamy czasu i może dzisiaj nie mamy czasu, ale przyjdzie taki czas, kiedy ten czas nie będzie miał żadnego znaczenia, bo już nie będzie czasu, nie będzie zegarków, nie będzie odliczania, nie będzie tej gonitwy. Natomiast jak będziemy przechodzić dzisiaj przez te wersety, to mam taką myśl, właściwie takie pytanie, które ja wypowiem, zadajcie je sobie i zupełnie nie chodzi o to, żeby odpowiadać. Chodzi o to, żeby dzisiaj z tym pytaniem przechodzić przez te wersety i wierzę, że przyjdzie czas, że sobie odpowiecie na nie. Może dzisiaj, może jutro, może za 5 minut, może za godzinę. To pytanie brzmi, czy oczekujemy przyjścia Jezusa? Czy jesteśmy Kościołem, który oczekuje Chrystusa? Bo taki zaintrygowany, czekający Kościół poznawaliśmy właśnie już na poprzednim wykładzie, gdzie apostoł w 4 rozdziale opisywał dokładnie tą historię, o której wspominałem, że najpierw powstaną ci, którzy zasnęli w Chrystusie, a potem my, którzy pozostaniemy przy życiu, zostaniemy porwani. I tak zawsze będziemy z Bogiem. I to są te słowa zachęty, którymi mamy się też pocieszać. No skoro się mamy pocieszać, naturalnie w tamtych czasach, jak i dzisiaj, kiedy mówimy o tym przyjściu, naturalne oczywiście jest to, że pojawia się pytanie, kiedy? Pojawia się to pytanie, kiedy? Jak oczekujemy czegoś super fajnego, jak dzieci oczekują prezentów na gwiazdkę, to non-stop pada pytanie, kiedy? Kiedy to będzie? Kiedy to będzie? I ja wierzę, że tak jest. To jest chyba naturalne pytanie, że my oczekujemy czegoś naprawdę super wyjątkowego i pada to pytanie, kiedy? Pada. I to jest zupełnie naturalne, że ono pada. Kiedy Jezus mówił o dniach końca, to jakie pierwsze pytanie mieli apostołowie? W Ewangelii Marka w 13 rozdziale, w 4 wersecie. Powiedz nam, kiedy to nastąpi? I jaki znak zapowie początek tych wszystkich wydarzeń? Powiedz, kiedy to nastąpi? Znajomość takiego ostatecznego terminu, oczywiście, że pomaga przygotować się tak jak studentowi do egzaminu, tak jak mi pozwalał pewien termin przygotować się na dzisiejszy wykład, tak jak terminy pozwalają porządkować coś w pracy, i usilnie pozwalają dążyć do realizacji jakichś planów. To wydaje się nawet niezbędną pomocą, można by powiedzieć. Jednak przyjrzyjmy się Słowu Bożemu, w którym apostoł Paweł mówi w 1 wersecie, a o czasach i porach, bracia, nie ma potrzeby wam pisać. I tu było dla mnie pierwsze zderzenie. Ja chcę widzieć kiedy, a dowiaduję się, że o tym nie ma. O czasach i porach bracia nie ma potrzeby wam pisać. Wierzę, że piąty rozdział listu do Tesaloniczan to jest nowy wątek, to jest jakby nowy temat, to jest zupełnie nowy rozdział, który mówi, nazywa tutaj, w tym pierwszym wersecie mamy, mówi o czasach i porach. To jest takie kluczowe określenie, o czasach i porach. Mówi nam o czasach i porach. Ten okres, czasy i pory był takim okresem, który, znaczy wiemy z rozważania Słowa Bożego, że dla prawdziwie wierzącego Kościoła, chrześcijanina, pochwycenie jest taką pocieszającą nadzieją, ale to jest pewne, że my, będąc prawdziwie, wiemy, że się coś wydarzy i jeżeli będziemy trwali w Jezusie, to już po czwartym rozdziale wiemy, że możemy udać się w pierwszej akcji ratunkowej, w pierwszym transporcie, ja to nazywam, razem z Panem. Ale chyba jednak nie wszyscy. Czasy i pory, ten pierwszy werset mówi, że nie wszyscy, bo odnosi się to przede wszystkim do narodu żydowskiego oraz do tych, którzy nie zostali pochwyceni. W tym czasie Bóg ponownie zajmie się Izraelem, narodem izraelskim i wydarzą się rzeczy, które wskazywali prorocy w Starym Testamencie. Więc Paweł nie czuł potrzeby tutaj pisać Tesaloniczanom o czasach i porach, ponieważ nie wpłynęłoby to na sytuację świętych z Starego Testamentu. Oni będą zabrani do nieba, zanim zaczną się te czasy. Werset drugi. Sami bowiem dokładnie wiecie, w Starym Testamencie użyto właśnie tego określenia, nazywając sami bowiem dokładnie wiecie, że Dzień Pana, mówimy o Dniu Pańskim, że ten termin się pojawia właśnie tam i on się rozpocznie już po pochwyceniu. Więc czasy i pory plus Dzień Pański mówi nam o tym, co się dopiero wydarzy. A wydarzy się to po wielkim ucisku, przyjściu Jezusa Chrystusa ze świętymi ponownym, tysiącletnim panowaniu Chrystusa na ziemi i ostatecznym zniszczeniu niebios i ziemi przez ogień. Dzień Pana przyjdzie jak złodziej. Jest to mało prawdopodobne, bo znowu trochę tutaj do tego czasu muszę nawiązać, że dalej walczyłem jakby z tym. Chciałem się dowiedzieć więcej. Mam wrażenie, że im więcej w ogóle szukam, tym mniej znajduję, tym mniej odpowiedzi jest konkretne. Ja przecież mało jest to prawdopodobne, aby ktoś dokładnie potrafił przybliżyć datę końca. Jednego jesteśmy pewni, że ona jest na pewno bliższa niż wtedy, kiedy apostoł Paweł pisał ten list i to dobre, ładnych parę lat. Natomiast próby ustalenia tej daty są kompletnie bezcelowe. One nam nic nie dają, bo wiemy to dokładnie, że Dzień Pański przyjdzie jak złodziej w nocy, to co nam mówi werset drugi. A obraz powracającego Zbawiciela, który przyjdzie bez ostrzeżenia, właśnie jak włamywacz, pochodzi z ust samego Jezusa. Gdy Jezus wyszedł ze świątyni, powiedział: zauważcie, że gdyby gospodarz wiedział, o której porze w nocy przyjdzie złodziej, czuwałby i nie pozwoliłby włamać się do domu. Dlatego i wy bądźcie gotowi, gdyż Syn Człowieczy przyjdzie o godzinie, której się nie domyślacie. Mówi Ewangelia Mateusza, 24 rozdział, 43 i 44 wers. I tu się pojawia dwa słowa. bądźcie gotowi. I tu w myśli naturalnie, ja przygotowując się, wracało mi to pytanie, które zadawałem sobie na początku i które dzisiaj wam zadałem. Czy my oczekujemy przyjścia Pana? I kiedy Jezus mówił o czuwaniu, powiedział już wtedy, bądźcie gotowi. Wynika z tego, że dla wielu żyjących w tym czasie powrót Jezusa będzie zupełnie nieoczekiwany. I przypominał będzie pojawienie się raczej błyskawicy na bezchmurnym niebie. Na świecie, tak jak mówi werset trzeci, będzie panować pewność siebie oraz przekonanie o bezpieczeństwie. Pewność siebie, pokój i bezpieczeństwo. Gdy będą mówić pokój i bezpieczeństwo, wtedy niczym bóle narodzącą kobietę przyjdzie na nich nagła zguba. Nagle sąd Boży zacznie spadać zniszczycielską siłą. Obraz powracającego Zbawiciela, który przyjdzie bez ostrzeżenia jak włamywacz, użyto także w innych fragmentach Nowego Testamentu, aby to wyjaśnić. Jezus powiedział kiedyś, że koniec przypominał będzie świat za dni Noego. Również w Ewangelii Mateusza w 24 rozdziale, 36 wersecie i 39 do 39 możemy przeczytać. Tego dnia natomiast, ani tej godziny nikt nie zna. Ani aniołowie w niebie, ani Syn, tylko Ojciec. W czasach poprzedzających przyjście Syna Człowieczego będzie jak wtedy, gdy żył Noe. Ludzie przed potopem jedli, pili, żenili się, za mąż wydawali, aż tego dnia, w którym przyszedł Noe, wszedł do arki. Spostrzegli się dopiero, gdy przyszedł potop i zmiótł wszystkich. Tak też będzie z przyjściem Syna Człowieczego. Werset trzeci to oprócz tego jeszcze warto się zastanowić nad jednym słowem. Według tłumaczenia Biblii Starej Nowe Przymierze to słowo nazywa się zguba. Według Biblii Warszawskiej to słowo to zagłada. Biblia Warszawska, trzeci werset. Gdy mówić będą pokój i bezpieczeństwo, wtedy przyjdzie na nich nagła zagłada. Nagła zagłada. To oznacza, to nie oznacza, to nie oznacza straty istnień lub unicestwienia, a oznacza utratę dobrobytu i ruinę człowieka, który przyjdzie nieuchronnie, utratę tego dobrobytu, która przyjdzie nieuchronnie, jak bóle na brzemienną kobietę. To porównanie do bóli nie są w sensie tak nieoczekiwane, jak wizyta złodzieja. Jednak gdy kobieta spodziewa się dziecka, musi się liczyć z tym, że pozna przybliżoną datę porodu. I tą przybliżoną datę my możemy poznać. I to też mówi nam o tym Słowo Boże. Jednak główną myślą, która mnie w tym dotknęła najbardziej, nawet nie jest ta data. W ogóle od tego momentu ja przestałem, rozważając to, myśleć już o dacie i o czasach. Ale pomyślałem sobie, że jak u kobiety brzemiennej pojawią się pierwsze skurcze, to już się tego nie zatrzyma. To już można być pewnym, że cały proces się rozpoczął i tego nie można zatrzymać. Dla niewierzących w tym przypadku, kiedy się zacznie ten cały proces, nie będzie już żadnej możliwości ucieczki przed sądem. Żadnej. Z kolei w wersetach od 4 i 8. Tu mamy prawdę zawartą, w jaki sposób możemy się przygotować na ten koniec. Czyli ta nasza myśl, czy czekamy, czy my oczekujemy. Słowa Jezusa, wy bądźcie gotowi. Porównanie do... I werset 4-8 może już... których głównym przesłaniem jest właśnie to nastawienie, ta reakcja, ta możliwość przygotowania się do tego na ten czas. I to jest ta myśl przewodnia. przygotowanie się do tego czasu. Dzień Pański. Będzie czasem gniewu nad niezbawionym światem. Co to będzie oznaczać dla nas? Wy zaś, bracia, czwarty werset mówi, nie jesteście w ciemności. My nie jesteśmy zagrożeni w tym momencie, jeżeli nie jesteśmy w ciemności. Może nas zaskoczyć, jak złodziej w nocy, ale tylko tych, którzy są w ciemności. Werset piąty. Synowie dnia to ci, którzy należą do królestwa moralnej prawości. Ludzie dotknięci światłością nie będą zaskoczeni, kiedy nadejdzie koniec. Będą wyglądać w pełnej gotowości, ponieważ nauczyli się czuwać i oczekują Pana. Nie należymy do nocy ani do ciemności. Kolejne trzy wersety. Nie śpijmy więc jak pozostali, lecz czuwajmy i bądźmy trzeźwi. Kolejne trzy wersety wzywają wierzących właśnie do tego, aby czuwać, aby być trzeźwymi. Mamy czuwać i uważać na własne pokusy, na lenistwo, na ospałość, na rozproszenie. Bycie trzeźwym może oznaczać nie tylko bycie trzeźwym w rozmowach, bycie trzeźwym, uważnym w postępowaniu, ale może także oznaczać umiarkowane jedzenie, picie. Wierzę, że tak jest. Znacie uczucie zamulenia, nazwę takiego przejedzenia, takiego przeżarcia, tak to nazwę. Takiego przytępiałego umysłu czasami, kiedy wszystko odpływa, bo się tak człowiek najadł, że nie ma siły. To jest taki prawdziwy obraz takiego przytępienia ciała i umysłu. I ja to znam, przepraszam, przyznaję się, ja to znam. I to jest to, czego na pewno należy unikać, należy czuwać. Werset siódmy mówi o pewnym dziennym, dobowym porządku. Bo ci, którzy śpią, śpią w nocy, a ci, którzy się upijają, upijają się w nocy. W naturze sen jest kojarzony z nocą. To jest naturalne. Ale z czym kojarzą się kluby nocne? I ze spaniem. Z pewnością nie ze snem, a raczej z piciem, hulaniem i zdecydowanie z ciemnością. Z ciemnością w nocy. Nocna atmosfera, dym, przyćmione światła. To jest taki obraz, który mi przychodził do głowy, kiedy myślałem o tym, ale to jest też taki obraz, który przychodzi mi do głowy także w nawiązaniu do naszej rzeczywistości, która niekoniecznie wiąże się z życiem nocnym, a jednak czasami gdzieś możemy to spotkać. Werset ósmy. My zaś, którzy należymy do dnia, bądźmy trzeźwi. My zaś, którzy należymy do dnia, mamy być trzeźwi, powinniśmy chodzić w światłości tak, jak on chodził w światłości. Oznacza to, że oznacza to porzucenie grzechu, oraz taką stałą czujność i gotowość do duchowej walki. Dlatego apostoł Paweł porównuje tutaj chrześcijanina do żołnierza. My zaś, którzy należymy do dnia, bądźmy trzeźwi, jako ci, którzy przywdziali pancerz wiary i miłości oraz hełm nadziei. Mi tutaj się kojarzy taki prawdziwie uzbrojony żołnierz, który stoi na warcie, tak to sobie wyobraziłem, który z założenia nie może zasnąć, jest czujny, uzbrojony, który obserwuje i pilnuje. Pilnuje, rzeczywistości, czego ja pilnuję, czego ja powinienem pilnować, z czym się zmagam. Pancerz wiary i miłości oraz hełm nadziei i zbawienia. Pancerz wiary, tak mówi Słowo Boże. To są tak zwane trzy podstawowe elementy chrześcijańskiego charakteru. Tak jest z naszą wiarą, tak jest z naszą miłością. To są rzeczy, którymi się szczególnie zastanawiałem właśnie teraz. Wiara i miłość. Miłowanie siebie nawzajem, miłowanie siebie w zborze, miłowanie siebie w domach. Szerokie pojęcie, o którym tu już mówiliśmy jednokrotnie, też w trakcie rozważania tego listu. Mówiliśmy o trudzie miłości. Werset 9. Gdyż Bóg nie przeznaczył nas na gniew, ale na zachowanie zbawienia naszego Pana Jezusa Chrystusa. Przyjście Jezusa ma dwa aspekty. To właśnie jest zbawienie i to będzie gniew. Dla wierzących oznacza to wypełnienia zbawienia w niebie, dla niewierzących oznacza to wejście w czas gniewu na ziemi. Dzień nieuniknionej zguby dla niewierzących będzie jednocześnie dniem ogromnej radości dla tych, którym przyniesie on wypełnienie, dla tych, którym on przyniesie wypełnienie obietnicy uwolnienia od grzechu i zapowiedź niekończącego się przebywania z Bogiem, którego czekamy, którego kochamy. Warto zauważyć, że tu jest też jedno bardzo ważne słowo w tym 9 wersecie przeznaczył. I zarówno w Biblii Warszawskiej, jak i w Biblii Starej Nowej Przymierze dokładnie mamy to samo. Przeznaczył. Bóg przeznaczył. Słowo przeznaczył. Przypomina nam, że nasze zbawienie ma początek w Bogu. I praktyczny wyraz naszego nawrócenia i uczynki wiary nie wpływają jedynie z naszej natury, ale są darami Bożymi, są darami Boga. W liście do Efezjan w 2 rozdziale, w 8 wersecie możemy przeczytać, gdyż z łaski jesteście zbawieni przez wiarę. Nie jest to waszym osiągnięciem, ale darem Boga. Nie można mówić o zbawieniu, nie mówiąc jednocześnie o Jezusie Chrystusie. I to mówi 10 werset. On umarł za nas, abyśmy czy czuwamy, czy śpimy, żyli razem z Nim. Odpuszczenie grzechów jest osiągalne tylko dlatego, że to Jezus poniósł śmierć za grzeszników. Werset 10 też podkreśla ogromną cenę, jaką zapłacił Jezus, aby wybawić nas od gniewu i zapewnić zbawienie. Umarł za nas, abyśmy czy czuwamy, czy śpimy, żyli razem z Nim. Ja to rozumiem, wierzę, że oznacza to, czy czuwamy, czy śpimy, oznacza to żywych i umarłych w czasie pochwycenia. Więc bez względu na to, czy żyjemy, czy jesteśmy martwi w czasie powrotu Jezusa, razem z Nim będziemy żyli. Chrześcijanie, którzy umierają, zupełnie nic nie tracą. I tak to wyjaśniał Pan Marcie w Ewangelii Jana w 11 wersecie. Wtedy Jezus skierował do niej słowa: ja jestem zmartwychwstaniem i życiem. Kto we mnie wierzy, choćby nawet umarł, żyć będzie. A każdy, kto żyje i wierzy we mnie, nie umrze na wieki. Czy wierzysz w to? Czy śpimy, czy czuwamy? Dlatego zachęcajcie się nawzajem i budujcie jeden drugiego, co zresztą czynicie, mówi werset 11. Ta część listu kończy się wyzwaniem wierzących do wzięcia odpowiedzialności za siebie nawzajem. Mając w perspektywie zbawienie, kochając Jezusa, oczekując rychłego powrotu, powinniśmy budować jedni drugich. Powinniśmy się napominać jedni drugich, zachęcać dobrym słowem. Ale oczywiście w pełni miłości i troski. Bo przecież kiedyś będziemy żyli razem. Więc jeżeli kiedyś mamy być razem, to tym bardziej teraz powinniśmy nawzajem żyć zgodnie. Więc jakim kościołem jesteś? Czy jesteś gotowy? Czy czuwasz? Kościół, który czeka, jest kościołem, który chce się zmieniać. Jest kościołem, który chce się uświęcać. A uświęcać się to znaczy stawać się podobnym do Jezusa. Kościołem, który ma potrzebę oczyszczać swoje drogi, swojego życia, usuwać kłamstwo, usuwać grzechy, usuwać gniew, niewybaczenie. Pierzcie szaty, mówi Słowo Boże w objawieniu. Szczęśliwi ci, którzy piorą swoje szaty, by mieć prawo do drzewa życia i móc wejść bramami do miasta. Objawienie 22:14. Kościół oczekujący Jezusa naprawdę się zmienia. Człowiek wierzący w Jezusa jest człowiekiem pokuty. I nie może iść spać spokojnie, gdy się nie pogodzi. To jak myślałem o tym, przyszła mi taka myśl. To Tymo chyba wymyślił. Jak się kładziemy spać, mamy taki swój rytuał, jest modlitwa, ale... Znaczy nie rytuał, to źle brzmi. Nie rytuał. Jest taki porządek dnia. Po prostu jest modlitwa i jest czas dla Pana Boga też wieczorem. To złe słowo było. I Tymo najczęściej się żegna i mówi: do zobaczenia jutro rano albo w niebie. I teraz, wiecie, to jest takie prawdziwe. Do zobaczenia jutro rano albo w niebie. Nie będzie tego nieba, jak nie będzie gotowości. Po co nam wiedzieć tak naprawdę, dokładnie znać datę, nawet gdyby to miało być za 10 lat, strzelam, to nie ma znaczenia. Jeżeli śmierć przyjdzie za 5 minut, ta data nie ma znaczenia. Ten czas dzisiaj, który mamy, to te nasze siły, nasze zamiary, nasze myśli właśnie powinny być skierowane na to, żeby się uświęcać, żeby zmieniać swoją drogę, żeby oczyszczać swoją drogę, żeby móc wieczorem powiedzieć: do zobaczenia jutro rano albo w niebie. Bo przecież oczekujemy zgodnie z obietnicą nowego nieba i nowej ziemi, w których na stałe zamieszka sprawiedliwość. Dlatego, kochani, w oczekiwaniu tych wydarzeń postarajcie się, aby On mógł was zastać pełnych pokoju, niesplamionych i nienagannych. Wy zaś, kochani, powiadomieni o tym wcześniej, uważajcie, by nie popaść w błąd ludzi nieprawych i nie zachwiać się w swojej stałości. Rozwijajcie się natomiast w łasce oraz w poznaniu naszego Pana i Zbawcy Jezusa Chrystusa. Jemu niech będzie chwała teraz i zawsze. Amen. Tak mówi Słowo Boże, które jest zapisane w drugim liście Piotra, w trzecim rozdziale, w wersetach od 13 do 18. Oby nasz Pan mógł nas zastać pełnych pokoju i niesplamionych i nienagannych. Więc jakim kościołem jesteśmy? Amen.